Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Witamy w naszej audycji. Mariusz Nowaczyński po raz pierwszy w nowym roku. Dzisiaj w składzie Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Witam serdecznie.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz Andrzej Różański, były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry państwu.
Zaczniemy od tego, co najbardziej zbulwersowało nas pewnie w nowym roku w całej Polsce. Wszyscy właściwie mówią o tym, do dzisiaj komentują to na wiele sposobów, czyli szczególny przypadek bandyctwa drogowego w Kamieniu Pomorskim. No i wszyscy powtarzają jak mantrę pytanie, jak walczyć z takimi pijanymi bandytami na polskich drogach. Ich jest wielu, nie wszystkie te wypadki są tak w skutkach tragiczne, ale przypadków po nowym roku, zwłaszcza wyłapywania pijanych kierowców, jest po prostu zatrważająca liczba. I często są to ludzie młodzi, dwudziestokilkuletni. Oczywiście nie wyłącznie, ale często tak się zdarza. Może dobrze, że dzisiaj są dwie panie, bo myślę, że kobieca wrażliwość pomoże zmierzyć się sensownie z tym tematem. Premier mówi tak, że nie wydaje mu się, aby zaostrzanie kar było sensowne. I wielu jakby tutaj sekunduje premierowi, mówi wielu polityków o tym, że nieuchronność kar jest ważniejsza, aniżeli ostrość kary, ale my mamy chyba w tym przypadku i z jednym i z drugim problem, bo jak sprawdzałem, to wiele takich historii, gdzie kierowca został złapany, także na przykład celebryta albo polityk pod wpływem alkoholu, kończy się wyrokiem w zawieszeniu i może to jest kłopot.
No myślę, jestem akurat przekonana co do tego, że rzeczywiście nieuchronność kary i takie poczucie, że jest ta nieuchronność kary, jest tym warunkiem podstawowym, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, chociaż ja
to,
się boję,
co to znaczy, bo teraz ma być więcej policjantów w drogówce, pilnujących, więcej akcji monitorujących. Policja mówi do ludzi, żeby przychodzili, jak nie są pewni, dmuchali w alkomat i nie wyruszali, natomiast to wszystko nie działa. Po prostu nie działa.
Nieuchronność kary to jedno. Ja mam na myśli te decyzje, które podejmuje i prokuratora, i później sąd. Trudno oczywiście wpływać na wyroki sądowe, ale chociażby decyzje czy wnioski o aresztowaniu w takich przypadkach, czy jak najbardziej ostre traktowanie tego typu spraw jest kwestią podstawową. Ale druga rzecz to jest to, o czym pan redaktor trochę wspomniał przed chwilą. To jest takie ogólne, myślę, że dzisiaj w tym gronie nie powiemy, że jest przyzwolenie na jazdę po wypiciu nawet lampki wina, ale wydaje mi się, że często w różnych kręgach to ciągle funkcjonuje, że ludzie nie wsiadają też sami do tych pojazdów. I tu jest problem. Być może jakaś kampania społeczna, nie jedna, ale taka permanentna byłaby potrzebna. One trwają, ale nie mam takiego poczucia, że jest takie powszechne przekonanie,
słuchać,
że po lampce
od miesięcy
nie można wsiąść
taka
do
kampania
samochodu.
Mówiąca o prędkości, o trzeźwości w telewizji, w Radiu Gdańsk. Tak, oczywiście. Też. Natomiast ja nie wiem, czy się coś złego nie dzieje z naszym społeczeństwem, bo to, co powiedziałem, ludzie młodzi to są. Czyli to nie są ludzie, którzy przenieśli jakąś tam obyczajowość jeszcze z dawnych lat, bo to są ludzie dwudziestoparoletni, tak jak ten 26-letni sprawca z Kamienia Pomorskiego. Oczywiście ludzie młodzi to też wiadomo, jak Jan Kochanowski pisał, już by rozum był przy młodości, prawda? No to brak wyobraźni też, fanfaronada, brawura. Ale wysyp tych przypadków dla mnie jest naprawdę zatrważający.
Ja bym powiedziała tak. Pan tutaj na początku podzielił kobiety, mężczyźni, większa wrażliwość. Gdy kobieta zrobi coś takiego, a stało się w Warszawie, mamy taki przykład również młodej kobiety, która ma z recydywą w dodatku.
Młodej, i chyba bogatej, w jakim aucie.
I jeszcze reprezentantką chyba jakiejś kancelarii prawnej.
Nie.
Tak? Się, że nie. Bo rozwiane wątpliwości, bo słyszałam. Ale to też jest przykład. Natomiast rzeczywiście więcej mężczyzn.
Młodych.
No nie tylko. Bo ja chciałam zwrócić uwagę, że my mamy przedstawiciele różnych zawodów. Jeżeli my stworzymy precedensy, że rzeczywiście w zawieszeniu wyroki dotyczą również ludzi z immunitetem, a to nie tylko posłowie immunitet posiadają, no to przykład idzie od góry i my tutaj nie jesteśmy od tego...
No, bo było kilka takich historii.
Było.
Też więc... z politykami, ale z celebrytami na
i
przykład.
I uważam, że nie ma co się bać o tym mówić, bo nie ma być co akurat, dlatego, że każdego z nas to może dotyczyć. Jak mnie, to mojego dziecka, czy kogoś innego, to stoi normalnie na przejściu, czy na przystanku, albo idzie sobie drogą. I problem jest nie w tym, żebyśmy robili akcję. Nagle. Teraz coś się stało i akcyjność taka w tym. I ciągle dyskutowali, że podwyższanie kar to nie jest metoda. Po prostu trzeba to egzekwować. Ja nie tylko, mi nie tylko chodzi o to, żeby egzekwowanie polegało na tym, że jest wyrok w zawieszeniu, bo to rzeczywiście stwarza przyzwolenie i bezkarność, dawanie tak zwanej drugiej szansy. Gdy wyjeżdżamy za granicę, pilnujemy się pod każdym względem. I prędkości, już nie mówię o alkoholu. W innych krajach na południu oczywiście po lampce wina ktoś wsiada, ale to jest zupełnie też inna para kaloszy. Natomiast gdyby zaczęto dotkliwe kary stosować, bo ja na przykład gdyby ktoś dożywotnią rentę miał wypłacać komuś, kogo skrzywdził, to by była taka kara, żeby się następnie zaczęli zastanawiać. Ale te orzeczenia, te wyroki, tak, te decyzje, one powinny zacząć zapadać. I my tutaj możemy wymyślać różnego rodzaju metody, tak jak ja jestem reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości, gdzie w 2012 roku myśmy taki projekt złożyli, właśnie już wtedy, gdy wcześniej ta statystyka się podwyższała.
Historii.
Dalej w zamrażarce ten projekt jest, ale skończmy to, że jest w zamrażarce. Zacznijmy słyszeć i żeby dochodziły do nas informacje, że ktoś został ukarany w taki sposób, który nie będzie bulwersował, tak jak ostatnio, że jest 6 osób zabitych, a my się zastanawiamy i słuchamy po prostu śmiesznego tłumaczenia kierowcy, który miał 2 promile, nie 0 tam, 3, 0, 4, tylko 2 promile i zabił tyle i tyle osób, tylko naprawdę chciałabym usłyszeć, że jeden, drugi, trzeci przypadek został w taki sposób zakończony takim wyrokiem, taką decyzją, żeby następni naprawdę... zastanowili się, a jak nie ci, co siadają za kierownicę, to osoby, które są w towarzystwie tej osoby, choć to różnie wygląda. Ale,
słuchajcie,
ale my również powinniśmy zwracać uwagę, co się wokół nas dzieje, żeby ktoś nie siadał za kierownicę.
Stanie przeszłości. Może powiem coś niepopularnego w tym miejscu.
My wszyscy tak naprawdę pani poseł, obserwujemy.
Ale ja zaraz oddam panu głos. Ale, a propos, to był niedawno taki głośny przypadek kobiety, która przypilnowała mężczyznę, który odjeżdżał ze sklepu, potem zablokowała.
Przykład, tak? Może ktoś mnie nie lubić
to samo,
i się
uciekł.
Ze mną kłócić. Ja po prostu zabieram kluczyki.
Ale takiej,
jak się ha, śmiejemy, jest fajnie,
takich zachowań, takiej postawy.
Może tak.
Zdarzają się takie przypadki.
Zdarzają się, ale są to przypadki.
To są tylko przypadki.
Tego jest za mało.
Dla mnie to zdarzenie, ostatnio tak nagłośnione i tragiczne w swoim wymiarze, jest kolejnym dowodem na to, że państwo swoje jakby ociężałości jest niesprawne coraz bardziej w tak istotnym i ważnym zakresie, jakim jest egzekwowanie prawa, jeśli chodzi o przestępców drogowych. I nie zgadzam się z opiniami koleżanek, kolegów, polityków, którzy uważają, że zaostrzenie prawa w zakresie przestępstw drogowych jest nieskuteczne. Bo jakąś... Dlaczego tak różnicujemy sprawcę zbrodni? Bo jak dla ofiary nie ma znaczenia, czy zginęła od kuli z pistoletu, czy też pod kołami zmiażdżona przez samochód. I to, i pistolet, i samochód w takim przypadku jest narzędziem zbrodni. I uważam, że chociażby w takim zakresie warto się poważnie
zastanowić. Tylko tam jest kwestia premedytacji, czy zamierzony sposób, czy niezamierzony,
prawda? Panie redaktorze, jeżeli ktoś pije alkohol, zażywa narkotyk, to jest oczywistym dla mnie argumentem, że jest to działanie z premedytacją. Bo nie mówimy o nieświadomym naszpikowaniu narkotykami, czy upojeniu alkoholem kogoś przez osobę trzecią kierowcę, tylko ten kierowca czy sprawca w każdym przypadku, bo nie było takiego przypadku, świadomie używał alkoholu, używał narkotyków i w takim stanie stwarzał zagrożenie dla innych i mordował ludzi.
I to po raz któryś, prawda?
Ja myślę, że
po raz któryś.
Ileś tam przypadków, ja uważam, że tutaj należałoby po pierwsze wprowadzić bardzo prostą regułę. niechlujnych w swojej pracy sędziów i prokuratorów należałoby karać po prostu za to, bo jeżeli okazuje się, że przestępca drogowy popełnia kolejne przestępstwo w momencie, w którym ktoś już kiedyś tam zawiesił, zabrał prawo jazdy, ukarał go, a następny sędzia czy prokurator, który gdzieś tam go karze, w ogóle się nie wysila, żeby sprawdzić, albo nawet mając wiedzę taką, że jest to recydywista, nie stosuje kary zaostrzonej, bo niestety, ja stwierdzam to z wielkim przerażeniem, w dużej mierze o restrykcji kary, o uciążliwości kary decyduje status materialny sprawcy. I to jest nieszczęście w naszym państwie. I przypadek tej sympatycznej, skądinąd być może osoby, która wjechała tam w Warszawę do wejścia do metra.
Nie wydawała się sympatyczna, jak widziałem ją
przed obliczem.
Ale niektórzy tak to komentowali. Więc słuchajcie, no to jest niedopuszczalne, aby tak naprawdę w orzekaniu o karze decydowało to, przepraszam, czyli o wymiarze tej kary decydowało to, jaki to ma status. Bo więzienia są pełne sprawców wykroczeń drogowych, biedaków, którzy
na rowerze.
Na rowerze, furmanów, którzy prowadzą
i będą jeździć na tym rowerze.
Ci ludzie siedzą w więzieniach. A niestety coraz częściej kary unikają ludzie zamożni, ludzie usytuowani w różnych transferach, bo wydaje się tym, którzy w imieniu Rzeczypospolitej.
To jedno, ale to czekają, czy pan by każdego...
Ale to na pewno...
Każdego wsiadającego pod wpływem alkoholu za kierownicę uznał, niezależnie od tego... Tak, ale nie, za no właśnie, za kogo? Za przestępcę?
No, oczywiście,
tak, to już jest
potencjalnego mordercę.
Zgodnie z naszym prawem, to już jest przestępstwo.
Tak,
bo
jest przestępstwo.
Jeżeli ktoś siada za kierownicę, prowadzi pojazd, bo to niekoniecznie musi być przecież samochód, mając powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, już zgodnie z naszym prawem jest przestępstwo. To jest przestępca. I tak naprawdę, a oczywiście ja uważam, że i to chyba jakiś pomysł padł ze kręgów rządowych ostatnio, aby mocniej spenalizować zdarzenia, które mają skutek śmiertelny bądź naruszają cielesność ofiar. Nie? Czyli powodują jakieś szkody.
Czyli jednak zaostrzenie kar, inaczej
ale
trochę niż...
Premier mówi, że nie zaostrzajmy kar, ale z kręgów rządowych, czyli od jego ministrów wychodzi propozycja, żeby jednak mocniej spenalizować te osoby, które jakby popełniają przestępstwo, nie wiem, czy recydywy. Ale uważam, że tutaj kluczem do sprawy jest po prostu nieskuteczność. Wielu ludzi czuje się bezkarnych ze względu na swój status materialny, pozycję społeczną czy zawodową. I tu jest problem i uważam, że trzeba zacząć od tego, aby po prostu...
Czyli problem organów ścigania po prostu, tak?
Orzekają w imieniu Rzeczypospolitej. Ja
nie tylko orzekają, bo tych możemy sobie wyobrazić, że...
Chodzi już o tych złapanych, bo
że iluś bezkarnie przejeżdża.
Tak, oczywiście, ale to nie da się tak zrobić, żeby 100% pewna skuteczność miała policja, bo my mieliśmy fotoradary i to mnożyły się jak grzyby po deszczu.
Ale fotoradar akurat nie to wyłapuje.
Ale mówię o pewnym przykładzie, metodzie. No, pan premier Tusk przyzwolił na zbudowanie setek, na mnożenie tych fotoradarów i nie ograniczyło to bynajmniej takiej ułaństwa, kozactwa takiego na drogach i ludzie jeżdżą bardzo szybko i niebezpiecznie i tak dalej.
Może kiedyś dojdziemy do takiej technologii, że będziemy mieli fotoalkomaty, to wtedy...
Jestem zwolennikiem tego, aby weryfikować tak naprawdę tych, którzy orzekają. Bo dla mnie nie działa w interesie i na dobro społeczeństwa taki sędzia czy prokurator, który ma świadomość recydywy, po prostu nie wnioskuje o najwyższą możliwą karę w tym zakresie i tyle. I zacznijmy od tego, aby skutecznie wymusić na sędziach, prokuratorach dobre działanie, a dopiero potem się zastanawiajmy, czy można coś jeszcze w prawie zmienić, żeby to poprawić.
No, ale tutaj nie ma widoków na przyszłość dobrych, bo w przypadku tego właśnie ostatniego wypadku, gdzie to jest recydywa, to my tutaj mamy coraz dłuższą dyskusję w perspektywie czasowej niż załatwienie sprawy, bo tłumaczenie tego pana jest po prostu niedopuszczalne, tak?
Jakoś tłumaczyć się pewnie musi.
Tak, ale przecież jest to tak ewidentne, to co on zrobił, że tutaj długo, ciekawe jak długo będzie trwał ten proces, chyba że w tym momencie będzie taka duża presja, żeby to bardzo szybko
rozstrzygnąć. A zobaczcie jeszcze państwo, za tym panem.
Ile jest przypadków?
Jest dobrze mocowany społecznie, gospodarczo, to pewnie będzie miał długi proces, to się przysłuszy, bo
ile
to taka metoda.
Ile jest przypadków kierowców złapanych właśnie po jeździe pod wpływem alkoholu, w trakcie jazdy pod wpływem alkoholu, którzy w ogóle nie mają prawa jazdy. Bo to, o, też o takich przypadkach.
No, ale to chyba potwierdza
zabrano
to, o czym powiedzieliśmy.
3-4 lata temu oni sobie dalej bezkarnie jeżdżą. A premier enigmatycznie mówi tak, że nacisk powinien być położony na zmniejszenie liczby wypadków. Co przez to premier rozumie według was?
Nie wiem.
Pani poseł Pomaska.
Może pani będzie właśnie.
No, chociażby, że jest kilka czynników, które ograniczają liczbę wypadków.
No, policjanci. Pierwsze, co się nasuwa, to po prostu musi być policjant, który też, w odpowiednim momencie zainterweniuje.
Prędkość jest główną przyczyną wypadków. Znaczy,
nie, ale tu chodzi chyba o tego typu wypadki pod wpływem alkoholu.
Ja myślę, pani poseł, że to chyba nie do końca prędkość. Ostatni sprawca jechał raptem 60 parę kilometrów na godzinę.
Drodzy państwo, my nie wiemy, co premier miał na myśli. No, o czym my tu rozmawiamy? Niech premier sam rozwinie myśli. Ja nie jestem w stanie odszyfrować.
To właśnie prędkość, że oni niecałe nie byli się 70, w stanie zorientować.
Niecałe 70 km na godzinę jechał, także to chyba nie prędkość. Ale nie
znaczy
wiem.
Prędkość też, bo...
Panie redaktorze, prędkość
nie wiem, czy pan widział, jest taki właśnie telewizyjny klip, który pokazuje, jakie są skutki wypadku.
Tak, 10 km kiedy, więcej, mniej. Tak.
Kiedy jedzie nie, oczywiście, 50, ja kiedy 60.
Nawet nie, dziś nawet jak jechałem rano tutaj do radia na audycję, obwodnicą z Gdyni w miarę poprawnie, bo 90 na godzinę. Za plecami miałem, potem zobaczyłem młodego człowieka, który trąbił, mrugał światłami, bo natychmiast mam mu ustąpić miejsce, aczkolwiek nie miałem gdzie, bo na lewym pasie coś tam było, na prawym jechałem, więc no, tragedia.
Na prawym
więc,
trąbił? No, nie, no, gdyby pan nie jechał lewym, to byłaby tak zwana uciążliwa jazda lewym pasem.
No, ale bez przesady, na obwodnicy z prędkością 90 na godzinę.
Też.
To tak, ja pomijam to, nie mogłem szybciej po prostu jechać, bo przede mną ciężarówkę.
Spróbujmy puentować, bo mamy za chwilę pół do 10.
Egzekucji, po drugie i zaoszczenie w pewnych obszarach, bo w moim przekonaniu narzędzie zbrodni trzeba konfiskować. Nie może być tak, że kierowca, który wypił, traci prawo jazdy, ale dostaje mu w dalszym ciągu, zostaje mu ten samochód z narzędziem zbrodni przestępstwa. Konfiskujmy, to już takie pomysły
nawet jeśli nie jest jego?
Nieważne. Niech podnosi odpowiedzialność.
Dwa, no, to jest takie...
no jest pomysł taki, który klub SLD przedstawił, aby po prostu wyznaczać grzywne o równowartości samochodu po prostu zapłacenia.
Ja uważam, że rzeczywiście tak jak przestępstwo traktować, jeszcze jeżeli są ofiary, to jest zabójstwo, natomiast ewidentnie musi być poprzez kieszeń dotkliwa kara finansowa.
Agnieszka Pomaska?
Nawet z wypłacaniem renty
osoby. Na koniec, na ten
myślę,
temat?
Że mamy podobne diagnozy, że trzeba przede wszystkim karać, ale musi być też to poczucie generalnie w społeczeństwie, że po pierwsze nie można wsiadać po alkoholu do samochodu i też otoczenie, sąsiedzi czy ci, z którymi imprezujemy, powinni tego pilnować.
Czyli jeszcze no i... skuteczniejsza, bardziej długotrwała kampania społeczna. No po prostu.
Taka
tak?
permanentna, bo nie mówię o jakiejś szczególnej akcji, jeżeli dzisiaj będziemy bezkarni w nie tych mówię przypadkach o szczególnej... i będą one się kończyły ofiarami.
Tak, ale rzeczywiście takie przypadki, takie też przykłady i może je należy nagłaśniać. Nie ten, który mieliśmy ostatnio, ale jest wiele takich niestety sytuacji, które może nie ginie cała rodzina, ale wiele młodych osób, wiele młodych dzieciaków zginęło wracając ze szkoły. Później trzeba nagłaśniać też te wyroki, które zapadają, bo też są, to nie jest tak, że nie ma w ogóle dotkliwych wyroków na wiele lat więzienia w takich przypadkach, bo było wiele takich sytuacji i takie sprawy też trzeba nagłaśniać i pokazywać, że za to idzie się do więzienia.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części naszej audycji. Przypomnę, Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
witam
Prawo i Sprawiedliwość,
serdecznie.
Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska,
dzień
Andrzej
dobry,
Różański, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam ponownie Państwa.
Ale zanim o tych poważnych sprawach dość, które zapowiedziałem przed przerwą, to chcę jednak zapytać Was o wrażenia no, z opisywanego, opiewanego już w całym kraju Sylwestra w Gdyni. Czy może... Dwoje Gdyniar mamy tutaj, Dorota Arciszewska i Andrzej Różański, no to...
Dajmy pierwszeństwo pani Dorocie.
No ja akurat nie byłam w Gdyni w tym czasie, aczkolwiek, ponieważ blisko
ale
mieszkam...
Ale telewizor może.
Ale przed wyjściem, owszem, zajrzałam, było bardzo dużo osób, zresztą mam znajomych, którzy się wybierali. Scenę budowano bardzo długo, pięknie to wyglądało i powiem państwu, że bardzo dużo moich znajomych było na tym koncercie. Szczerze mówiąc,
pięknie,
to moje oczekiwania,
pięknie,
moje oczekiwania to
najśmielsze oczekiwania.
Przebiło. Tak, najśmielsze oczekiwania, dlatego że rzeczywiście, jak zobaczyłam ten obraz głowy przy głowie, ilości ludzi, to miałam wrażenie, że to jest jakiś koncert, na który, tak jak Heineken, przyjechały osoby z całej Polski. Aczkolwiek jak jechałam w stronę Kaszub, to rzeczywiście masa samochodów, tłumy ludzi też
ale wiecie,
w kierunku.
Bo, dyskusja, o czym trwa dyskusja tak naprawdę o tym, bo to jest spektakularna historia rzeczywiście. Dużo pieniędzy, miasto z pieniędzy, zaraz wytłumaczę, miasto
z pieniędzy, o tym chciałbym
też musiało niemało wyłożyć, chociaż mniej niż chciała telewizja Polsat na początek. Natomiast estetyka, którą się w ten sposób... Bo to komercyjny sukces jest niewątpliwy. Polsat miał najwyższą oglądalność, miasto miało pewnie świetną promocję.
Ale każda swój ogon chwali.
Ludzie się TVN tego, co wiem, dobrze bawili.
Twierdzą, że było inaczej. No więc to nie jest tak do końca, panie redaktorze, że to był super... Oczywiście trudno, żeby organizator mówił, że poniósł klęskę. Ale z mojego punktu widzenia, jako mieszkańca Gdyni, być może kolejna impreza pod patronatem pana prezydenta miasta w kategoriach igrzyska dla ludu może się i sprawdziła. Ale patrząc na dość dramatyczną sytuację miasta, jeżeli chodzi o budżet miasta i wydatki, to wydanie kilkuset, 800, kilkudziesięciu tysięcy złotych na...
Milionów.
800 tysięcy złotych. To w sumie nie jest mało, bo to jest kwota dla przeciętnego Kowalskiego niebotyczna, bo nie jest w stanie w ciągu życia zarobić tylu pieniędzy. I wydanie takich pieniędzy na imprezę komercyjną po to, żeby jakiś tam program czy stacja telewizyjna mogła sobie pokazać, że w wąskiej przestrzeni była publiczność, głowa przy głowie.
Ale to nie było, że to został w zamian, promocja miasta i tak dalej, to są, że to jest...
Panie, ja jestem przeciwnikiem. To niech pan prezydent, jak chce mieć taką promocję własnej osoby miasta, wyłoży to z własnego majątku, aczkolwiek on nie ma majątku, jak deklaruje. I byłbym za tym, aby tego typu przedsięwzięcia organizowała albo komercja, czyli telewizja mogła sobie zrobić to za swoje pieniądze, ale dlaczego gdynianie z tych podatków musieli dołożyć te 800 tysięcy? To mógłby pan prezydent za te pieniądze obniżyć koszty wywozu śmieci. A jest to kolejne jakby w Gdyni akurat
czyli to, że na przykład estetyka kiczu, szmira, to jak ubrana tam była Maryla Rodowicz, to panu nie przeszkadza, rozumiem, tylko...
Maryla Rodowicz się kiedyś inaczej ubierała,
tak się składa,
to przeprowokowała.
Tak, tak naprawdę...
Tak ubranej jak żyje, nie widziałem, a no, żyje już...
Szczerze
mówiąc, tak, grom mieszkańców Śródmieszka ma pretensje.
Wielu nie wiem, czy to można nazwać ubraniem, bo to...
Czy ja mogę coś powiedzieć, bo tutaj rozumiem, że miałem prawo się wypowiedzieć, więc pozwólcie, że to powiem.
Och, Andrzej, ty dzisiaj masz takie przywileje i tyle mówisz, że naprawdę...
No bez przesady. Ja wcale prawie nie mówię. Ale generalnie...
Dla tych, nie licząc prowadzącego, jedyny mężczyzna.
Tak, tak. Dla tych którzy mieszkają w Śródmieściu, było to dużą uciążliwością. I wielu mieszkańców okolicznych budynków ma grobowanie. Ci, którzy dojechali na koncert, to oczywiście narzekali na
Żański był kontrkandydatem Wojciecha Szczurka w ostatnich wyborach.
Tak, ale to nie ma
znaczenia. Szanowni Państwo...
Rozumiem, że gdyby pan wygrał w przyszłości, to takiej imprezy pan gdynianom nie zafunduje z pieniędzy podatników.
Ja myślę, że...
Skromniej będzie.
Być może i skromniej. No, przez lata było skromniej i nikt nic
nie narzekał. Rozumiem, że w Malinie, Andrzejku, też nic się nie powinno odbywać. No. Z lotu jachtów też nie powinno być. Restauracji przy plaży też nie. Koncertów na wszystko jest, plaży to też nie. Tak.
Ja myślę, że tutaj nie popadajmy w skrajności.
No właśnie, nie popadajmy w skrajności.
Nie popadajmy w skrajności, ale oczywiście to nie jest tak, że można kolejną jakąś tam przedsięwzięcie
z kategorii... 1 maja.
No, być może. Znaczy... Jeżeli są, a są ludzie, którzy to chcą, to więc warto być może to im zezwolić. Niech sobie robią, ci, którzy mają ochotę tak robić, ale ja w dalszym ciągu uważam, że można lepiej wydać publiczne pieniądze w Gdyni niż to, co się dzieje w tej chwili.
Ale one były lepiej wydane niż te 5 milionów na koncert Madonny, do którego się dopłaciło, i 1 000 000 zł dla urzędników pani Muchy. No, to tu masz porównanie.
No tak, ale też,
a tutaj się bawiło ponad 200 tysięcy ludzi
pani
i byli zadowoleni, których nie było stać na pójście do knajpy na Sylwestra, Andrzej. Taka jest prawda,
że
ludzie nie mieli pieniędzy,
którzy
też nie chcieli się bawić w lokalach.
Ponieważ zakorkowane było centrum, a też się w tym centrum miasta przemieszczałem, więc było dużo bardzo tablic rejestracyjnych w ogóle spoza
Trójmiasta,
Pomorza.
Tak, słuchajcie, tak. No, można powiedzieć, że Polsat miał tam jakąś swoją imprezę fajną i tyle, ale w moim przekonaniu jest wiele ważniejszych problemów.
Agnieszka Pomaska, Bogdański
wiele
nie chciał tej imprezy, podobnie jak Kraków i Warszawa. W ten sposób trafiła do Gdyni. Żałuje pani, że w Gdańsku się to nie odbyło?
Szczerze mówiąc, z ciekawością przysłuchuję się tej dyskusji. Przyznam się szczerze, że dla mnie okres ten świąteczno-noworoczny to jest czas, kiedy w ogóle nie włączam telewizji, więc w ogóle nie widziałam. Przed chwilą zainteresowana dyskusją sprawdziłam w internecie, zobaczyłam strój
Marii Rodowicz.
Rzeczywiście nie widziałam niczego takiego wcześniej, ale myślę, że to nie, te stroje to pewnie jest najmniej istotna rzecz. Myślę, że dobrze, jeśli miasto ma tego typu wydarzenia i potrafi zgromadzić swoich mieszkańców, chociaż rzeczywiście sytuacja budżetowa miasta też powinna mieć znaczenie w wydawaniu tych środków. Ja nie wiem, znaczy pewnie prezydent Szczurek czy jego ludzie przedstawią zyski z tej imprezy, takie też wymierne, ile kosztowałaby promocja Gdyni, gdyby i czy rzeczywiście ta promocja Gdyni była, ile turystów przyjedzie do Gdyni dzięki tej imprezie w wakacje, czy za rok być może na Sylwestra. Trudno mi jest to ocenić.
Złośliwi mówili, że to miało zetrzeć tą taką wpadkę dość nieprzyjemną Gdyni z meksykańskimi marynarzami latem.
To jej nie łączy.
Nie, to nie ma co.
Mówię, że złośliwi.
Ale to też była promocja. No, ale cały nie ma co, słyszał o Gdyni.
Nie ma co tego łączyć, ale rzeczywiście, znaczy ja przede wszystkim jestem zwolennikiem tego, żeby publiczne środki na tego typu imprezy wydawać z rozsądkiem, z rozwagą i traktować je to jak wydawanie własnych pieniędzy. I mam nadzieję, że tak do tego podszedł prezydent Szczurek.
Liście znany, ale alternatywny muzyk, który nie miał pewnie szansy wystąpić na tego typu imprezie, a pewnie by nie chciał, ale znany gdyński lider zespołu Apteka Jędrzej Kodymowski, który taki specjalny list do prezydenta w tej sprawie wystosował. No dobra, pan Andrzej chciał coś jeszcze?
Ale ja jeszcze nie powiedziałam jeszcze w tej sprawie. To chciałabym jako gdyniarka. Ja mieszkam w dzielnicy, która z każdej strony ma miejsca, gdzie odbywają się jakieś imprezy. Albo nie mogę czasem dojechać, bo jest jakiś bieg i wtedy jest wszystko zakorkowane. Albo jest koncert na plaży i czasem rytmy, nie wychodząc z domu, mogę ich słuchać. Są różnego rodzaju zloty, które skupiają bardzo wielu żeglarzy i jest dużo imprez towarzyszących. Jest koncert, który jest przy skwerze Kościuszki, a to jest przecież idealne miejsce na różnego rodzaju imprezy. Ataka też nas czeka w przyszłym roku i chwała za to, że Gdynia akurat potrafi zorganizować i być wybranym jedną z kilkudziesięciu kandydatów na świecie. Więc jeżeli ktoś chce spokoju, bo niestety taka jest prawda, to mieszka, przepraszam, jasne. I ludzie tak... No, natomiast my chcąc rzeczywiście się bawić, a Sylwester jest takim momentem, to Andrzej pamiętaj, że co roku w Gdyni, czy mniejsza, czy większa impreza się odbywała, była przy hotelu Gdynia, w tej chwili była bardziej okazała. 800 tysięcy to, przepraszam cię, ale tu się nie ma co czepiać prezydenta, bo znam większe imprezy, zgadzam się z koleżanką, że trzeba publiczne pieniądze dobrze wydawać, więc do tego koncertu Madonny i biletów dla urzędników pani Muchy wracam, bo to było znacznie więcej pieniędzy i to jeszcze w takich dacie, gdzie powinniśmy absolutnie skupić się na czymś innym, przypominam. Więc ja uważam, że zbierając opinię, tak, bo jestem gdynianką, która nie była na tym koncercie, bo już wcześniej byłam z rodziną na Kaszubach umówiona, więc zadowoleni byli. I wielu osób, które wiedziało o tym koncercie, specjalnie na niego przyszło. Czym innym jest potem sprzątanie, liczenie się z tym, jak po imprezie wygląda miasto, ulica, klatka, osoby, które są najbliżej, oczywiście różnie, bo to nie jest tak, że wszyscy byli niezadowoleni, ale lokale funkcjonowały, też to na pewno na tym nie straciły, że tak powiem, o tym pamiętaj, Andrzej, bo to też są podatki do miasta i chęć spędzenia czasu w lokalu przy tym miejscu i wokoło, natomiast generalnie nie ma co się czepiać i łączyć tego
z... Sylwestra to się już rezerwuje pewnie wcześniej w lokalach, ale hotele, pensjonaty...
Tak, z polityką, bo ja też jestem z ugrupowania, które wystawi swojego kandydata i to nie znaczy, że nie doceniam akurat w tym momencie imprezy, która mogła wielu osobom pozwolić na zabawę przez 6 godzin, nie rezerwując gdzieś w lokalu miejsca, a dobrze się bawić.
Zamknijmy już te sprawy kontrowersyjnego Sylwestra.
Ale najbardziej to TVN-owi przeszkadzało tak naprawdę, że przebił Polsat TVN, a to już są ich sprawy.
I publiczną też przyzna.
Tak, i w to nie wnikajmy, bo to są naprawdę, jak ja mam, słyszałam komentarze w Radiu Gdańsk, przedstawicieli TVN-u krytykujących tych koncert, no to też mogłabym odnieść, prawda, do koncertu organizowanego przez KOI, ale to mi nie o to chodzi. Mi chodzi o gdynian, którzy się po prostu nie tylko bawili.
Zostawmy tą sprawę, ale zostańmy w Gdyni, ale też i w Gdańsku, bo konflikt, który jest między prezydentami, ale też między miastami. Wiadomo, są dwa ośrodki metropolitalne budowane, ten wokół Gdańska i ten wokół Gdyni. Spowoduje, bo taka informacja się teraz pojawiła, albo może spowodować, że aglomeracja trójmiejska straci 800 milionów złotych przyznanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak się to nazywa. Dość zjawiskowo, to są unijne pieniądze.
Dla aglomeracji generalnie. Dla
całej aglomeracji i właściwie dla całego regionu. Natomiast jeżeli nie będzie jakby jednego ośrodka wyraźnego, metropolitalnego, no to po prostu Unia może tych pieniędzy nie dać. Wam się wydaje, że ten konflikt można jakoś załagodzić, bo próby już były nieraz, natomiast wydaje się, że ambicje obu ośrodków są tak duże i obu prezydentów, że ani tutaj marszałek pomorski nic nie może wskórać, ani właściwie nikt inny.
I cóż, kto pierwszy? To może ja, ponieważ...
Była słynna sprawa lotniska w Kosakowie, wiem jak się skończyła.
No, jeszcze się nie skończyła.
No nie skończyła, lotniska, ale skończyła się raczej tym...
Znaczy kończy się wielką katastrofą, no, ale to już inna sprawa. Wracam, oczywiście myślę, że ten konflikt ma podłoże bardzo personalne, osobiste, ambicjonalne obu liderów, czyli prezydenta Gdańska, prezydenta Gdyni. A niestety ze szkodą dla mieszkańców całej aglomeracji. I to jest kłopot, którego chyba, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, nie da się uniknąć, skoro ambicje obu panów są tak daleko posunięte, że generalnie nawet racjonalne względy, takie jak no, proste rozwiązanie, że oczywistym jest, że wokół ośrodka wojewódzkiego, czyli dużego miasta, trzeba budować system aglomeracyjny, co nie bardzo ambicjonalnie pasuje panu prezydentowi Szczurkowi. No więc mam na to jedną odpowiedź. No,
ale z drugiej strony jest konkurencja. I, pytanie, jakby w tym przypadku ta złota zasada kapitalizmu,
panie redaktorze, konkurencja
pomaga?
W obszarach jakby
nie działa.
Usług społecznych, bo miasto, pamiętajmy o tym, a rzadko się o tym mówi, że każdy samorządowiec jest wykonawcą pewnych usług społecznych. Usługi społeczne na zasadzie dostarczania ciepła, wody, odbioru śmieci, organizacji infrastruktury oświatowej, zdrowotnej i komunikacyjnej, to są podstawowe zadania każdego samorządu. I konkurencja w tym zakresie jest nieporozumieniem po prostu. Nie powinno być nieporozumienie, a my niestety w Trójmieście, mówię świadomie mówię o Trójmieście, o takim tworze aglomeracji, od wielu, wielu lat cierpimy jako mieszkańcy tego obszaru, płacąc niekiedy wyższe podatki, ponosząc wyższe koszty. Z tego powodu, że panowie liderzy, czy panie liderki, liderzy generalnie samorządowi, nie potrafią dojść do porozumienia nad tworzeniem wspólnych jakby projektów, które by służyły wszystkim mieszkańcom. Bo w moim przeświadczeniu mamy wiele przykładów na to, w naszym 20-kilku latach funkcjonowania Trójmiasta w nowej rzeczywistości, gdzie brak porozumienia między liderami skutkuje niepotrzebnymi wydatkami.
A pan, gdyby był prezydentem Gdyni, zgodziłby się pan na taką bezwzględną
w 90-tym
metropolii trójmiejskiej.
Ambicje tutaj nie mają żadnego tak naprawdę.
Nie mówię o ambicji, tylko czy interes miasta na przykład.
Ale w jaki sposób może być zagrożony interes miasta? Miasto ma swój budżet, swoje możliwości i środki. Oczywistym jest to, że duże ośrodki miejskie wysysają te pieniądze, które mogą dotrzeć z zewnątrz, z budżetu, czy z innych ze środków jakby unijnych, ale to trzeba jakby zabiegać, żeby i małe ośrodki miały. Jestem zwolennikiem rozwoju zrównoważonego i w tym momencie być może walczyłbym bardzo intensywnie o to, aby moje miasto, które miałbym kierować, uzyskało jak najwięcej w ramach tych możliwości, które daje prawo. Ale tak naprawdę z powodu złych klimatów, jakie istnieje między panami, jeżeli aglomeracja straci te 800 milionów złotych, no to nie będzie dobrze.
Nie wiadomo, rzeczy. Bo jakby prywatnie wydaje się, że one nie są aż tak złe. Przecież znają się panowie od lat. Nie. Te relacje osobiste. Natomiast ja nie wiem, czy to właśnie jest kwestia tylko osobistych ambicji. Dorota Arciszewska, Agnieszka Pomaska.
Panie Maszu, ostatni przykład. 18 lat bez wspólnego biletu w komunikacji miejskiej. No, to jest...
Znaczy, no to jest symboliczne. Z drugiej strony w końcu udało się jakoś tam dogadać. Ale rzeczywiście jest problem i to jest dosyć oczywiste, tak jak pan Różański powiedział, że wokół jednak raz miasta wojewódzkiego największego powinno się gromadzić nie inwestycje, ale no gdzieś ten leadership musi być. To jest rzeczywiście problem pewnie ambicjonalny. Natomiast ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której przez to Trójmiasto, Pomorze miałoby jakiekolwiek środki stracić. I zgadzam się też z tym, że ta rywalizacja, konkurencja, ona w tym przypadku jest czymś złym. Klasycznym przykładem jest lotnisko.
A skala jest tutaj,
które skutkuje tym, że Gdynia zmarnowała grube miliony złotych na lotnisko, które nie będzie prawdopodobnie funkcjonowało, więc to jest, mam nadzieję, że to będzie też pewnego rodzaju lekcja i dla prezydenta Szczurka, ale też dla po części dla władz i Gdańska i na poziomie województwa. Ja nie wiem, jak tę sytuację rozwiązać. Ja mam wrażenie, że to jest
nierozwiązywalne.
nawet nie tyle to, znaczy to jest kwestia personalna chyba, że trzeba rzeczywiście usiąść do stołu z dużą dozą,
już
z dużą
wolą. Już były takie próby i właściwie do tej pory
dogadać,
zawsze kończyły się podobnie.
Bo straci na tym i Gdynia, i Gdańsk, i całe Pomorze.
Dorota Arciszewska jest gdynianką z PiSu, co ważne, który krytykuje prezydenta Szczurka zawsze, jak się zbliżają wybory samorządowe, ale pani
należy do tych, bo
którzy nie krytykują.
Są sprawy, które można zrobić lepiej. Są rzeczy, które my sami zgłaszamy jako projekt obywatelskie i są rzeczy, które można kontynuować. Natomiast ja niestety ewidentnie widzę tu politykę. I proszę mi pokazać projekt, gdzie Gdańsk przyznał rację Gdyni. Proszę mi pokazać wsparcie chociaż jednego sensownego projektu gdyńskiego. Już nie mówię o tym, że Gdynia o własnych siłach musi wszystko budować, łącznie z drogami, które powinny być w systemie dróg krajowych, które powinny gwarantować dostęp do portu, na co pan minister Nowak odpowiednio skomentował dążenia do tego celu prezydenta Szczurka.
Może oczywiście, nie wszystkie, bo fragment jest szóstki.
Ja mogę to jeden przykład.
Który wspominałem, droga Kaszubska teraz tam przez Szemu południowym.
Ale każdy z Platformy Obywatelskiej, a są tacy posłowie, którzy wesprą Gdynię w swoich planach, no narażą się, że tak powiem, liderowi Platformy, a ja znam takie osoby, nie będę tutaj podawać nazwisk, bo może być nieprzyjemna sytuacja dla tych osób. Natomiast nie może być tak, że Gdańsk zawsze mówi jako starszy brat. Bo czy weźmiemy kolej metropolitalną, którą żeśmy rozpoczęli jako w naszym rządzie, żeby ten projekt był i go popieramy,
starszy, to jest Gdańsk biedy, pani i lotnisko. Bo jest starszy.
Gdańsk i lotnisko.
Jeżeli chodzi o lotnisko w Gdyni, to już wszyscy zapomnieli, że i marszałkowie, i wojewoda, wszyscy ten projekt popierali. Jeżeli chodzi o dojazd do portu, to już wszyscy zapomnieli, że Gdynia wykrwawiając się, ale w końcu zrealizowała inwestycje, gdzie można, prawda, zrobić z tego drogi krajowej. Jeżeli chodzi o koncert, to trzeba ją skrytykować, bo 800 tysięcy, ale już zapominamy o innych wydatkach budżetowych, innych prezydentów miast, też trzeba Gdynię skrytykować. Gdynia niestety nie jest polem politycznym zagospodarowanym przez rządzącą partię w samorządach w naszym województwie i o tym trzeba jasno powiedzieć. Prezydent Szczurek potrafi prowadzić swoją politykę. My oczywiście jako partia polityczna swoje w Gdyni plany
próbujecie
realizujemy,
zrobić.
Ale jeżeli chodzi o akurat tutaj metropolitalne rozgrywki, to pan prezydent Szczurek, z tego co ja przeczytałam, wysłał list do pani minister, dziwiąc się argumentom pana prezydenta Adamowicza, ponieważ dołączył dokument, który potwierdza marszałek województwa, że uzgodnienia były zupełnie inne, że ośrodki poszczególne będą miały możliwość decydowania, a nie, że będzie tylko Gdańsk i reszta świata. I przestańmy ciągle myśleć tymi kategoriami, ponieważ to jest Trójmiasto, Gdynia też jest bardzo poważnym ośrodkiem.
Tak,
i proszę zacząć
mamy
myśleć w kategorii też poważnego miasta.
Ja może jeden przykład podam. Dwoje Franciszka Cegielska była w stanie porozumieć się z Franciszkiem Jamrożem, normując fatalnie ułożone granice między Gdynią a Gdańskiem na poziomie Osowej. I to był czas, w którym rzeczywiście w tamtym okresie, na początku lat 90. obydwa miasta, i Gdańsk, i Gdynia kooperowały bardzo dobrze.
A w przypadku terminala kontenerowego, to jeden z posłów Platformy starał mi się uświadomić, że jak to? Po co w województwie konkurencja? Tylko Gdańsk powinien się rozbudowywać. To ja się zapytałam mojego kolegi, a czy ty wiesz, jakiej ty partii jesteś? I ty mówisz, że konkurencja tu nie jest potrzebna, bo gdy Gdynia miała się rozbudowywać, to musi być konkurencja. W Gdańsku też trzeba budować. Ale
ludzie
jak chodziło o rozstrzygnięcia, to konkurencja już nie była potrzebna.
Pani
przy lotnisku, prawda? Bo lotnisko to już nie jest konkurencja. Musi być dominanta Gdańska, Gdynia również partycypuje. Więc niestety, ale ja tutaj widzę ewidentne dyskryminację Gdyni.
A czy będziecie, panie posłanki, obie niezależnie, że jesteście z innych partii, ale i niezależnie, że z Gdyni i Gdańska, walczyć o to, żeby zrealizowano tą drogę ekspresową S6? 13 miliardów według ostatnich wyliczeń ma kosztować. To jest droga, która połączy aglomerację, tak, nazwijmy to, trójmiejską ze Szczecinem.
Panie redaktorze, ja uczestniczyłam
2018 podobno,
wielu,
to jest optymistyczna wersja 2020.
Według komunikatu GDIK GNAKA wyliczyła na 4 miliardy koszt budowy 40 kilometrów odcinka.
40, ale mówię o całości.
O całości 13.
Znaczy problem 13. jest inny. My, ja uczestniczyłam
wcześniej
w wielu spotkaniach,
o 20 nawet.
Bo czym innym jest fakt, że my potrzebujemy dróg i autostrad, ale czym innym jest, jak państwo traktuje osoby, od których ma odkupić ziemię, po jakiej cenie i z czym to się wiąże dla ludzi od pokoleń funkcjonujących na pewnych terenach, a gdzie my jako państwo zmieniamy plany po 30 latach uświadamianiem, jak ta trasa ma przebiegać. Więc jeżeli my jako państwo będziemy traktować naszych obywateli jako zło konieczne, no to my się nigdy nie dogadamy, aczkolwiek drogi są potrzebne, bo powinni dostać taki ekwiwalent za tą ziemię, jaka jest w wycenie na rynku po prostu, a nie, że poprzez specustawę my również krzywdzimy tych ludzi i wszyscy się nigdy nie dogadamy, bo tutaj są dwie strony. Potrzeba, gdzie mogą być protesty, ale też godne traktowanie obywateli, którzy chcą po prostu dostać ekwiwalent taki, jakim się należy, a nie wykorzystanie specustawy do tego, żeby 1/10 cenę zapłacić albo jedną którąś, wyrugować ich z tej ziemi i co oni dalej mają zrobić. I zmiana planów po iluś latach, prawda, gdy oni się nastawili na taki, a nie inny przebieg i nagle komuś
czyli,
się odwiedziało,
z tego co ja
zaczynamy od początku. Nie?
Ale chwileczkę.
Prawa własności na przykład podstawowego,
nie, to
tak?
Absolutnie, no prawo własności trzeba szanować, ale z tego co ja... Ale pani poseł, z tego co ja wiem, to akurat rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne samego planu, jak ta droga ma przebiegać i można zgłaszać uwagi do tego planu i pewnie niejedno jeszcze usłyszymy i absolutnie tak, prawo własności należy szanować i na pewno to będzie zrobione i każdy, kto powinien otrzymać odszkodowanie.
No to poczekamy na te konsultacje społeczne,
więc spokojnie, wszystko zgodnie
bo cel jest,
z prawem,
rzeczywiście, cel państwa jest ambitny, natomiast dobrze, że pani poseł zwróciła uwagę na to, że są interesy poszczególnych też jego obywateli
tak, tutaj
w konflikcie.
Ja myślę, że
droga
jest słuchawki. Konieczna, ale tutaj chciałbym nadmienić jedną rzecz, żeby było jasne.
Jednym zdaniem.
Budowa tego odcinka Lęborskiego S6 nie rozwiązuje problemów jakby północnej części aglomeracji i opad tutaj tak naprawdę jest tą drogą, która powinna powstać. Dzisiaj tak. Ma wielu oponentów opad, który też jest traktowany jako wymysł. Akurat jest to sprawa, którą ja mocno popieram.
Tak,
dokładnie. Tak. To jest jakby rozładowanie sezonowego ruchu latem na północy.
Jeszcze pewnie nieraz o tym będziemy rozmawiać. Nie będzie też nic o prognozach politycznych, bo nie zdążymy już.
Ważne, że
wiadomo, że eurowybory są pewnie najważniejszym naszym tutaj wydarzeniem. Ale pewnie.
No mamy preludium do wyborów, prawda? Bo i
nieraz do tego wrócimy.
Samorządowe, także...
Dziękuję. Dzisiaj już nic więcej się nam nie zmieści.
Wszystkiego
nie
dobrego
zdążymy.
Na nowy rok.
Dorota Arciszewska, Mielewczyk, Agnieszka Pomaska, Andrzej Różański.
Oby był lepszy.
Ja dziękuję. Do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński.